Rozmowa. Rozmowa kontrolowana.
Niedziela, 21.56 odcinek rozmowy kontrolowanej, którą jak co tydzień poprowadzą dla Was Adam Lange oraz...
Adam Hekle. Dzień dobry.
Zanim zaprosimy dzisiejszego fantastycznego gościa, Adam przedstawi ekspresowe ogłoszenia duszpasterskie. Adamie.
Tak jest, ogłoszenia duszpasterskie. live.zaufana3strona.pl. Tam wersja podcastowa, linki do wszystkich możliwych platform. Można nas słuchać, gdzie chcecie. Jeżeli chcecie gdzieś nas słuchać, a nas tam jeszcze nie ma, to prosimy o sygnał, będziemy. Da się wszystko załatwić. Ważna informacja, 11-12 maja, konferencja Oh My Hack International. I kto poczeka do końca, ten usłyszy, jaką gwiazdę udało nam się ściągnąć, a mamy nową gwiazdę w programie i to taką, że ja się bardzo cieszę, że taką gwiazdę mamy. A tymczasem przejdźmy do naszej dzisiejszej gwiazdy.
A tymczasem Borem Lasem. Nasz dzisiejszy gość zjadł na śledzeniu APT zęby. Swoją karierę zaczynał od helpdesku przez szefowanie cert.gov.pl aż do kariery w największych firmach threat intelowych. Ten odcinek, tak jak już Adam napisał na zaufanej trzeciej, sponsorują literki A, P, T oraz M i S, gdzie MS to nie Microsoft, a Marcin Siedlarz. Powitajcie Marcina. Cześć Marcin.
Dzień dobry. 21 dla kogo jak dla kogo? Którą macie godzinę? 21.02.
No właśnie, chcemy ci Marcinie bardzo gorąco podziękować w imieniu wszystkich naszych słuchaczy, bo nie wszyscy wiedzą, ale pochwal się, jaki jest u ciebie dzień i godzina, bo to nie tylko godzina jest u ciebie niecodzienna.
Zgadza się, jest poniedziałek 5.02 rano, więc dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję Marcin. Za zaproszenie.
Marcin za trzy godziny idzie do pracy.
Tak. Właśnie. Tak.
Także złapaliśmy Marcina tuż przed pracą. Marcinie, standardowo na początek przedstaw się naszym słuchaczom. Powiedz, jak się definiujesz, kim jesteś, jak się przedstawiasz, gdy się z kimś witasz?
Z reguły się przedstawiam, to znaczy ja mam taką rolę, która nie wymaga zbyt wielu interakcji z klientami firmy. Natomiast najczęściej przedstawiam się, że jestem właśnie, że pracuję w zespole Mandiant Advanced Practices, czyli takim zespole, który pracuje jakby na pierwszej linii razem z konsultantami Mandianta i naszymi SOC-ami Managed Defense. I wszystkie dane, które widzimy na tej pierwszej linii, nasz team ma zadanie przeanalizować i pogrupować w odpowiednie klastry, ponakładać takie naklejki, takie tagi na najważniejsze zachowania, które dana grupa reprezentuje. Także z reguły się przedstawiam właśnie jako pracownik Mandiant Advanced Practices.
No skromnie to zabrzmiało, tu się... będziemy drążyć to dalej.
Dobrze, to jakbym miał być mniej skromny, to przypomniała mi się taka anegdota, którą kolega mi opowiedział. Powiedział: Marcin, byłem kiedyś na konferencji branżowej i podczas śniadania w hotelu spotkałem jakiegoś tam człowieka, przez przypadek jakby byliśmy przy jednym stoliku i zapytał się, skąd jestem. Ja mówię, że z Polski, a on mówi: a znasz Marcina Siedlarza? I to było takie dość śmieszne, bo mówi do mnie ten kolega: wiesz, nie powiedział mi, że zna Lecha Wałęsę albo że kojarzy papieża, tylko zapytał się, czy znam ciebie. I to było takie dość zabawne, natomiast okazało się oczywiście, że pracowaliśmy wcześniej razem z tym człowiekiem w Mandiant i to jest też trochę takie nieprawdziwe, jakobym był tak bardzo znany.
Papież, Wałęsa, Boniek i Siedlarz, taki zestaw naszej reprezentacji międzynarodowej. Czemu nie? Może być. Ale słuchaj, bo wszystko ma swój początek. Czy pamiętasz, jak zaczął się twój kontakt z komputerami? Na jakim pierwszym pracowałeś, grałeś, jakiego pierwszego dotknąłeś, albo jaki pierwszy miałeś?
Pierwszy komputer, z którym się zetknąłem w ogóle, to był Atari. I to nie był mój komputer, tylko komputer moich kuzynów. Miałem może 6 lat, może 7. I oczywiście zaczynało się od grania po nocy. Później po tych takich pierwszych epizodach z tą Atarynką długo nie miałem tak naprawdę swojego komputera, może do wieku 10 lat, gdy dostałem Commodore'a C64. Nie była to Amiga jeszcze, ale to był komputer, który tam mocno eksploatowałem przez pierwszy rok, dwa, aż mi się znudził tak naprawdę. Niedługo czasu zajęło, kiedy dałem sobie z nim spokój na wiele, wiele lat tak naprawdę. Ale to były też pierwsze czasy, pierwsze takie kroki stawiane z programowaniem. Uczyłem się troszeczkę basica, czytałem te wszystkie bajtki. Nie przepisywałem kodu źródłowego z niego, bo po jednej czy dwóch próbach kończyło się to błędami, więc bardzo szybko mnie to frustrowało. Natomiast pierwsze kroki z C64, granie oczywiście, ale też programowanie w Basicu trochę. Później tak naprawdę bardzo długo nie miałem w ogóle peceta. Nie byłem zainteresowany komputerami. Swojego pierwszego peceta, i to pewnie może być informacja szokująca, miałem chyba w wieku 20 lat dopiero, kiedy tak naprawdę wybrałem informatykę jako kierunek studiów. To jest, podejrzewam, ewenement, żeby jakby w tym wieku na poważnie się zająć jakby informatyką.
Marcin, ale to musimy podrążyć ten temat, bo jesteś pierwszym gościem, którego znamy, który miał komputer jako dziecko i nie wciągnęło go to na tyle, że trzyma go do dzisiaj, bo wszyscy nasi dotychczasowi goście mieli taką piękną ciągłość, tak? Od pierwszego komputera do dzisiaj zawsze jakaś klawiatura na biurku. Jak to się stało? Co cię odciągnęło od komputera? Co ci się nie podobało w nim? Nie wiem, z diagnozy.
Nie wiem, ja zawsze byłem aktywnym dzieckiem i miałem przeróżne hobby. Chodziłem do dwóch szkół muzycznych, na dwa różne instrumenty, grałem w koszykówkę bardzo dużo, więc ja miałem tych takich zajęć hobbystycznych bardzo dużo i tak naprawdę w czasach licealnych ja byłem pewien, że ja będę żołnierzem zawodowym. To było jakby moje hobby, tak sobie wybrałem swoją pierwszą uczelnię, którą była Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych, ale ja byłem pewny, że ja po prostu będę pracował w wojsku. Dostałem się na te studia, studiowałem tam troszeczkę ponad rok, fantastyczna przygoda, natomiast zweryfikował ten pierwszy rok trochę, szczególnie moje zdrowie i jakby wydolność fizyczną, zawsze te moje marzenia o pracy czy tam służbie w jednostkach specjalnych, troszeczkę ten pierwszy rok zweryfikował i ja zdecydowałem po prostu, że odejdę do cywila i sobie znajdę jakieś inne zajęcie. Więc wybór informatyki to też był totalny przypadek, bo po odejściu ze zmechu stwierdziłem, że muszę poszukać sobie uczelni, na której będę studiował, i wybrałem się do Częstochowy. I moim takim przypadkowym wyborem było, że będę studiował coś związanego z ochroną środowiska. Natomiast jak dojechałem do tej Częstochowy pociągiem ze swojego miasta, to dowiedziałem się w ogóle, że Wydział Ochrony Środowiska, na którym można składać dokumenty na te studia, znajduje się po drugiej stronie w ogóle miasta i stwierdziłem, że może coś innego wybiorę. I wylądowałem w samym centrum Politechniki Częstochowskiej, rozejrzałem się i był tam właśnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Stwierdziłem, kurczę, przecież całkiem nieźle mi szło z tym wszystkim, tak? To jak miałem 10 lat, więc na pewno będzie okej. Okay. Kupię sobie peceta, zacznę się uczyć na poważnie programowania i pójdzie dalej. No i poszło.
No tego jeszcze nie mieliśmy. Mógł być komandosem, ale zdrowie nie pozwoliło. Mógł być specjalistą ochrony środowiska, ale wydział był za daleko i został informatykiem.
Tak.
No ja to już sobie chyba pozostaje tak się cieszyć.
Wyobrażam sobie Marcina z tą gitarą, bo przecież też jakby uczył się grać na gitarze czy tam na jakichś instrumentach muzycznych z gitarą, który jedzie pociągiem, żeby właśnie... O, to straszne historie. Marcinie, słuchaj, zaczynałeś swoją karierę od sieci w akademiku tak naprawdę, potem zostałeś pracownikiem helpdesku. Jak chyba większość ludzi w branży IT zaczynałeś tak od takich mega podstaw, a potem przeskoczyłeś do cert.gov.pl i zajmowałeś się incydentami bezpieczeństwa dosyć newralgicznych obszarów w Polsce. Skąd taka zmiana? Jak to w ogóle wyglądało? Jak zaczynałeś tam pracę?
Helpdesk dał mi bardzo dużo, jeśli chodzi o umiejętność rozwiązywania problemów z komputerem i z softwarem i ze wszystkim. Ja uważam, że to jest ciągle jeden z najlepszych obszarów dla początkujących, w którym można zacząć. I na przykład bardzo łatwo jest z takiego serwis desku przeskoczyć do obszarów związanych z administracją systemami czy większymi sieciami w przedsiębiorstwach, firmach, ale to, co właśnie wyniosłem z tej mojej pracy w serwis desku, help desku, to właśnie umiejętność rozwiązywania problemów i ta administracja też siecią w akademiku, ona była związana z tym, że ja od drugiego roku studiów już byłem nakierowany na bezpieczeństwo. Tu była duża, na przykład duży wpływ mojego kolegi bardzo dobrego, z którym pisałem później pracę dyplomową, który pokazał mi właśnie całe oprogramowanie do zarządzania siecią, jak działa Linux. Ja potrafiłem siedzieć całymi dniami się tak naprawdę uczyć tego, więc jakby studiowałem, nie wiem, od tam na trzecim, czwartym roku już studiowałem jakieś pierwsze exploity, które analizowałem, ściągane z sieci, jak one działają, więc jakby to zainteresowanie bezpieczeństwem było praktycznie od samego początku, doprowadziło to do wybrania tematu pracy dyplomowej. I natomiast na tamte czasy bardzo trudno było znaleźć pracę w takim obszarze od początku. Dlatego też stwierdziłem, że warto jest zacząć w serwis desku, w help desku i próbować jakby przebranżowić się do security. Natomiast to się nie udawało. Ja pamiętam rozmowy swoje kwalifikacyjne z 2005 albo 2006 roku, gdzie wybrałem się do jednego z banków polskich i pamiętam na rozmowie kwalifikacyjnej pan poprosił mnie, to był człowiek, który był kilka lat starszy ode mnie tak naprawdę, a poprosił mnie o rozrysowanie schematu sensorów SNORT w firmie. I ja miałem styczność ze SNORTem, ale to wszystko było jakby lokalnie, tak? I żadnego takiego produkcyjnego doświadczenia nie miałem z wykrywaniem jakby incydentów sieciowych i wszystkie te rozmowy, które miałem, po prostu kładłem jak tylko się dało na zero, tak? I natomiast zainteresowanie, które tam się na trzecim, czwartym roku studiów jakby rozwinęło, szczególnie związane z webówką i z bezpieczeństwem stron internetowych, doprowadziło do tego, że ja jakby wiedziałem, że chcę to robić. Później, już kiedy pracowałem jakby nie w branży, ale ciągle było to w moim jakby obszarze zainteresowań i ja byłem zdeterminowany, żeby taką pracę znaleźć, przypadek spowodował, że po prostu spotkałem na spotkaniu takim licealnym pierwszego szefa certu rządowego, Tomka Przątę, który po prostu zapytał się, czy wiem, że taki cert powstał. Ja mówię, no nie za bardzo, tak. Mówi, to poczytaj sobie i tam poczytaj też między wierszami, gdzie ten cert się znajduje i po prostu daj znać. No ja poczytałem sobie i się zdecydowałem, że się zgłoszę. Trwało to dość długo, bo procedura tam uzyskania dostępu do informacji niejawnych trwała długo, także tam po mniej więcej 12 miesiącach się udało do tej pracy przeskoczyć i musiałem się też przebranżowić trochę, bo ja zawsze byłem takim człowiekiem, który tam myślał bardziej o jakby ofensywnych jakichś działaniach, o bezpieczeństwie stron internetowych i tutaj musiałem ten swój mindset przestawić na forensik, na po prostu obronę i jakby to i obsługę incydentów jako taką, więc to też jakoś specjalnie trudne nie było. Pamiętam, że kiedy ten moment rozpoczęcia służby się zbliżał, to sobie poinstalowałem software forensikowy. Oczywiście wszystkie te tule, które są dostępne za darmo, głównie pod Linuxem. I jakby uczyłem się przed w ogóle rozpoczęciem służby, jak analizować logi, jak analizować całe obrazy. I tak to się zaczęło.
To też jest fajna historia, bo teraz wyobrażam sobie, że może wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto miał z tobą naście lat temu rozmowę kwalifikacyjną i właśnie no, żałuję trochę, że nie zatrudnił Marcina, bo jednak mądry chłopak i się szybko uczy.
Ja myślę, że wszystko potoczyło się tak. Wszystko potoczyło się chyba tak, jak miało być i uważam, że chyba dobrze się stało.
Słuchaj, patrzyliśmy w to twoje CV i trudno nie zauważyć, że twoja kariera w ABW miała pewien przebieg trochę sinusoidalny, bo zaczynałeś od podstawowego analityka, potem zostałeś szefem tego zespołu, a potem znowu wróciłeś na stanowisko niższe, tym razem eksperta. Możesz opisać, skąd takie sinusoidy się biorą?
Jak najbardziej. Ta pierwsza sinusoida, czyli awans na szefa CERT-u, wynika z tego, że Tomek, który był pierwszym szefem rządowego CERT-u, wyjechał za granicę na placówkę dyplomatyczną i jakby tak się stało, że ja musiałem zastąpić go na początku jako tam pełniący obowiązki i później jako już szef całego wydziału, w którym cert.gov.pl się znajdował. Ta druga sinusoida, czyli jakby przejście na stanowisko eksperta wynikała jakby z mojej własnej decyzji. Nie było to związane z decyzją, nie wiem, kierownictwa agencji czy tam departamentu. Ja po prostu sam tak wybrałem. Chciałem się jeszcze troszeczkę technicznie doszkolić. To był rok 2012, myślę. I postanowiłem, że jeszcze trochę czasu chcę spędzić na stanowisku technicznym, w którym mogę pomagać analizować incydenty. I ona akurat, to był dobry czas, bo pod koniec tam 2012, chyba na początku 2013, było kilka ciekawych takich spraw, w które byliśmy zaangażowani. Natomiast była to moja jakby osobista decyzja. Wiadomo, wiązało się to z pewnymi różnicami w wizji pracy CERT-u, wizji mojej i kierownictwa jakby moich przełożonych. Natomiast no, nie było to jakiś poważny konflikt. Po prostu zdecydowałem, że jeszcze troszeczkę technicznie popracuję.
Okej, okay. Nie będziemy pytać o te takie najciekawsze incydenty w ABW, no bo pewnie objęte są wszelakimi możliwymi klauzulami, ale tak z perspektywy czasu, jak oceniasz i też doświadczenia twojego aktualnego, jak oceniasz te możliwości obronne Polski, jeżeli chodzi o ataki takie bardziej zorganizowane, jakieś, na przykład przyjaciół ze wschodu?
Uważam, że w pełni bronić się przed takimi atakami nie można i to jest chyba takie, to jest chyba dość oczywiste, ale uważam, że równocześnie uważam, że możliwość wykrywania tych incydentów w ostatnim czasie jest dużo większa i tutaj troszeczkę plamą się kładzie cały ten Strategic Web Compromise, tak, w KNF-ie, który pozostał niewykryty przez kilka miesięcy. Natomiast uważam, że jako cały system działa to całkiem nieźle. Ja troszeczkę mniej mam kontaktu jakby z polskimi instytucjami, z polskimi firmami, natomiast śledząc to też mam troszeczkę jakby odrębne zdanie, jak to powinno wyglądać. Ja jestem zwolennikiem modelu bardziej scentralizowanego, w którym na przykład jeśli chodzi o obronę sieci rządowych, jeden tylko CERT albo SOC powinien to robić, czyli ja uważam, że jeden CERT bądź SOC powinien mieć, nie wiem, agentów na endpointach w całej sieci po to, żeby bardzo szybko reagować na takie zagrożenia. W tej chwili wiem, że tych CERT-ów powstaje sporo i część z nich jest lepsza, część pewnie z nich jest gorsza, natomiast zawsze jest ten element wymiany informacji taki kluczowy i to, te opóźnienia mogą właśnie działać na niekorzyść podczas takich incydentów. Wiem, że na przykład chyba Rumunia wybrała taki model centralny, w którym jeden tylko CERT może reagować na cały incydent, niezależnie od tego, w którym ministerstwie czy agencji państwowej on się znajduje, dlatego że mają po prostu dostęp do tych sieci. Ja byłem zawsze zwolennikiem takiego modelu, który był dość rewolucyjny, nawet na te lata 2010 czy 9, 2013 i wygląda na to, że do tej pory jakby nie zostało to zrealizowane i pewnie nigdy nie będzie, bo ten model, w którym mamy CERT tu, CERT tam, z jakimś nadrzędnym zespołem, który koordynuje wymianę informacji, no taki model został wybrany. Natomiast uważam, że działa to całkiem nieźle. Zobaczcie, mamy świetnych specjalistów, wygrywamy przeróżnego rodzaju konkursy i ćwiczenia. Locked Shields ostatnio, tak? Chyba czwarte miejsce, nie wiem, czy kojarzę dokładnie.
Tak, czwarte.
Także uważam, że jest naprawdę dobrze, że mamy niesamowite talenty w Polsce, które chcą pracować w Polsce i bardzo dobrze. Może brakuje jakiejś takiej persony, która by po prostu wzięła to wszystko i była twarzą całego takiego projektu. Jest to troszeczkę rozproszone i nie jestem pewny, czy do końca dobrze działa.
Serio, to był w ogóle aspekt ten defensywny, tak? Ale teraz nasuwa mi się pytanie, co z ofensywą? Czy w ogóle Polska ze swoim potencjałem, tak, jest w ogóle sens zabierać się za takie rzeczy? No bo wiadomo, nie będziemy Rosją, Stanami, Izraelem czy Wielką Brytanią, ale taki Wietnam czy Iran sobie jakoś w tej ofensywnej działce radzą, a o Polsce nie słyszeliśmy. Może po prostu jesteśmy tacy dobrzy, że dlatego nie słyszeliśmy, ale jakie jest twoje zdanie? Czy Polska w ogóle powinna budować ofensywne możliwości w cyberświecie?
Ja myślę, że powinna jak najbardziej. Ja bym był zdziwiony, gdybyśmy nie mieli nawet jakichś bardzo ograniczonych możliwości ofensywnych. Wydaje mi się, że istnieją takie małe, bardzo małe zespoły i one nie mają na zadanie prowadzenia dużych kampanii. Natomiast wydaje mi się, że taki mały zespół bądź dwa, bądź trzy na pewno istnieją. Nie wiem, jakie mają rezultaty, bo nikt jakby nie wykrył i publicznie nie zaatrybuował żadnego ataku do Polski. Natomiast wydaje mi się, że jak najbardziej, że cena prowadzenia, no co tu dużo ukrywać, szpiegostwa komputerowego jest niewielka w porównaniu do prowadzenia, nie wiem, wywiadu osobowego, czy i to już nawet analiza ryzyka takiego człowieka, który spotyka się z agentem za granicą, no a wysłanie, nie wiem, dokumenta z exploitem na nieznaną podatność jeszcze, no wydaje mi się, że nie ma w ogóle wątpliwości, czy powinniśmy budować takie ofensywne zespoły. Ja bym obstawiał, że one istnieją. Ale tutaj też chcę powiedzieć, że nie mam żadnej jakby wewnętrznej wiedzy na ten temat. Wyjechałem z Polski dość dawno i nie mam potwierdzonych informacji, że ktokolwiek buduje takie zdolności.
Trzymajmy się tej optymistycznej wizji, że to się dzieje.
Tak. Marcinie, po odejściu z ABW poszedłeś w kierunku Threat Intela, najpierw w Symantecu. Nawet chyba pracowaliśmy przez parę miesięcy razem w tej samej firmie, bo mniej więcej w tym samym czasie ja też pracowałem w Symantecu. A potem płynnie przeszedłeś do FireEye'a, potem do IBM, a potem znowu do FireEye'a. Skąd w ogóle chęć pójścia w kierunku Threat Intela?
Powinniście już wiedzieć, że przypadek. To jest po prostu pattern, który się powtarza. Zadecydował o tym przypadek. Ja szukając już powoli sobie jakby pracy poza służbami w 2012 roku, natrafiłem na post na grupie mailingowej, w której uczestniczyłem, który po prostu reklamował stanowisko Incident Response w Symantecu. Ja mówię, a to praktycznie zgadza się jeden do jeden z moimi tam doświadczeniami, z moimi skillami. Po prostu, wiecie jak to jest, czasami się czyta ogłoszenie o pracę i wiesz, że to po prostu jest praca dla ciebie. Więc ja myślałem, a super, Incident Response, Symantec, może pewnie w Europie, fajnie, bo nie trzeba będzie gdzieś tam dalej wyjeżdżać. I wysłałem jakby odpowiedź na tego maila i rozmawiałem kilka dni później z szefem takiego zespołu, nie wiem, czy Adam pamiętasz, Attacks Investigation Team, AIT w Symantecu, i on powiedział, a Marcin, wiesz, super, masz to doświadczenie jakby w reagowaniu na incydenty, tam w analizie, a czy ty słyszałeś w ogóle cokolwiek o takim obszarze, który my teraz nazywamy Threat Intelligence? Ja mówię, no tak jakby bardziej taka strategiczna analiza informacji i analiza kampanii i tak dalej. Mówi, no my budujemy teraz taki zespół, może wolałbyś się zająć tym. Jest tutaj troszeczkę inne tempo pracy, mamy takie kilkutygodniowe projekty prowadzone, w których nie ma pożarów, tak jak jest to w Incident Response, że możesz się skupić na pracy analityka przez kilkanaście tygodni, zamiast tam w piątek o 16 pracować z klientem nad jakimś incydentem. Ja mówię, chętnie bym spróbował, możemy porozmawiać na temat tego stanowiska też. I skończyło się tak, że rzeczywiście przyjąłem się do Symanteca na to stanowisko analityka w tym teamie i bardzo dużo mnie te pierwsze dwa lata tam nauczyły. Trzeba pamiętać, że to była firma antywirusowa, więc niesamowita telemetria, po prostu niespotykana skala ilości danych, przez które można było przejść i zajrzeć do nich, sprawiała, że byłem początkowo troszeczkę przeładowany tym wszystkim, ale ten pierwsze dwa lata dały mi niesamowicie dużo i pamiętam, że pracowaliśmy w grupie trzech chyba osób nad raportem odnośnie grupy Dragonfly, co otworzyło mi też trochę oczy na w ogóle to, w jaki sposób w Polsce patrzyliśmy na takie zagrożenia i na ich analizę. Myśmy tak naprawdę w tych latach, końcówce lat 2000, na początku lat 2010, nie mieli jakiejkolwiek możliwości atrybucji ataków. Nie mieliśmy bazy, w której można byłoby takie informacje łączyć, analizować, i praca nad Dragonfly po prostu pokazała mi, otworzyła mi oczy na takie kampanie duże. Jeśli ktoś nie pamięta, to była grupa, która zatrojanowała dwa lub trzy takie software bundles, czyli oprogramowanie do zarządzania urządzeniami PLC. Tam był sterownik jakiś, tam było oprogramowanie do VPN-a, do jakby zarządzania sieciowego takimi stacjami PLC, i jakby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, tak? Energetyka, tego rodzaju branże, które były atakowane przez tą grupę, i każdy wiedział, że ten dostęp, który grupa sobie zapewniała, mógł jakby w końcówce służyć do jakichś destrukcyjnych działań Nigdy nie zostało to potwierdzone, natomiast skala i typy urządzeń, które były wtedy atakowane, no, otworzyły mi osobiście oczy na takie działania.
Ciekawa historia, że żeby poznać tak naprawdę skalę i poziom zagrożenia, musiałeś opuścić polski zespół, który powinien najlepiej znać ten temat, tak, i przenieść się do kogoś, kto po prostu miał dostęp do innych narzędzi, innych zespołów danych, tak, na innej skali pracując.
Tak, to też nie było tak, że w Polsce nie mieliśmy ciekawych incydentów. Mieliśmy naprawdę ciekawe incydenty. Tutaj niesamowicie dobrze wyszkolony i reagujący zespół w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tam mieliśmy kilka, które pamiętam, naprawdę ciekawe incydenty, natomiast nie byliśmy na tyle rozwinięci, żeby wiedzieć, że nie wiem, dwie lub trzy rodziny malware'u zawsze w przeszłości były używane przez konkretny kraj albo grupę nawet. Nie mieliśmy takich możliwości. Mieliśmy kilka narzędzi, które korelowały nam informacje z sandboxa i łączyły je w taki mini graf, natomiast no, były takie początki, tam na początku 2010 roku powstał taki tak zwany inkubator, tutaj chyba największa zasługa Wojtka Ledziona, z którym też mam przyjemność pracować teraz. Także były takie początki i ja byłem zwolennikiem jakby pracowania na dużo większej skali, wymiany informacji między różnymi innymi certami. Natomiast to zawsze kulało, nie ma tutaj co się oszukiwać. Więc tak.
Ale słuchaj, bo pojawiło się bardzo trafne pytanie od Michała. Jak byś zdefiniował po tylu latach już pracy w tym obszarze temat threat intelligence? I wiem, że nie jesteś częścią zespołu, który sprzedaje takie usługi, ale gdybyś miał powiedzieć jakiemuś klientowi, co mu to w ogóle da?
Ja mam taką definicję swoją, która się różni od każdej innej, więc chyba może być ciekawa. Ja uważam, że tak naprawdę threat intelligence to jest możliwość i posiadanie zdolności atrybucji ataku. I ja nie mówię tutaj o atrybucji, gdzie na przykład ktoś analizuje incydent w swojej własnej firmie i może powiedzieć, Chiny nas zaatakowały, albo Rosja, albo Iran. Ja nie mówię o takiej strategicznej atrybucji, mówię o tym, że ktoś, kto pracuje, nie wiem, w firmie, która ma kilka tysięcy komputerów, ma swój malutki zespół Incident Response, mówi o zdolności, w której ktoś jest w stanie powiedzieć, że incydent, który jest analizowany w tej chwili, został spowodowany przez tą samą grupę albo przez tą samą grupę, która atakowała tą samą firmę kilka miesięcy wcześniej. Czyli możliwość połączenia tych dwóch czy trzech incydentów ze sobą albo dwóch czy trzech strzępków informacji ze sobą. To jest dla mnie threat intelligence. To się różni troszeczkę od takich definicji sektorowych, w których ludzie mówią, że to jest analiza informacji wywiadowczych. No trochę tak, każde dane, każda telemetria to są de facto informacje wywiadowcze. Natomiast dla mnie to jest właśnie możliwość atrybucji incydentu A do incydentu B.
Ale co daje ta atrybucja? No co taki przedsiębiorca ma z tego, że wie, że zaatakowała go ta sama grupa, a nie nowa grupa? Ktokolwiek za tym pojęciem grupa stoi.
No tutaj jakby rozwijanie takiej działki CTI w zakresie jednego przedsiębiorstwa i bez połączenia z zewnętrznymi źródłami danych ma niewielki sens. W sensie musi to być ktoś, kto dostarcza usługi, tak jak na przykład Mandiant, do setki czy tysiąca innych firm i ten obraz, który my widzimy, staje się tak naprawdę pełny, bo mniejsza firma, która reaguje na incydenty tylko w swoim środowisku, no będzie miała wyrywkowe tylko informacje, a taki malware z takimi zachowaniami konkretnej grupy bądź grupy IOCs i ten obraz nigdy nie będzie pełny. Oni zawsze będą musieli te informacje korelować z zewnętrznymi jakimiś źródłami, czyli vendorów, innych firm, które dostarczają tego typu usługi. Także samemu CTI chyba nie da się robić. W firmie, która nie dostarcza usług do zewnętrznych jakby klientów, zawsze będzie wymagane pewnego rodzaju połączenie z vendorami i z usługami, które są w stanie matchować konkretne IOCs, konkretne techniki i zachowania do tego, co dana firma widzi.
No dobra, Marcinie. Jak wygląda twój dzień pracy? Wiemy już, że wstajesz o 4:30 na rozmowę kontrolowaną w poniedziałek, czy nawet czwarta, już nie pamiętam. A jak idziesz do pracy, co tam się dzieje? Jak to wygląda? Taki dzień pracy analityka Threat Intel.
Okej. Od czego zacząć? Myślę, że... Znaczy, my z reguły pracujemy tak, że mamy przypisany jeden bądź więcej projektów incident response, które firma prowadzi, i wszelkiego rodzaju informacje, które konsultanci wrzucają do takiego arkusza, w którym znajdują się MD5, ścieżki plików, w których zostały one stworzone, ze wszystkimi timestampami. My te informacje modelujemy w naszej bazie, w naszej takiej platformie grafowej, w której możemy również pivotować w poszukiwaniu jakby takiej aktywności, która może być związana do tej, którą analizujemy. I na przykład może to być ciekawe, że w naszej bazie możemy sprawdzić dokładną ścieżkę i wszystkie MAC times, czyli te czasy modyfikacji dostępu i stworzenia wszystkich plików, które widzieliśmy w jakimkolwiek projekcie Incident Response na przestrzeni ostatnich 15 lat. Wszystkie te informacje o ścieżkach, o katalogach i MD5-kach, innych haszach są. Także po jakimś czasie bardzo łatwo widać po prostu wzorce, że konkretna grupa tworzy na przykład pliki, które później są wysyłane na zewnątrz, tylko i w jednym na przykład katalogu. I jakby to jest ta skala, która pozwala pewnego rodzaju decyzje i założenia przyjmować, że tutaj mamy wysokie prawdopodobieństwo, że to jest po prostu ta sama grupa na podstawie, nie wiem, na podstawie tej samej rodziny malware'u, czy jakichś tam overlapów na podstawie tych funkcji, które są pisane przez koderów w danym malware'ze. Te code overlaps też są bardzo, bardzo ważne, ale właśnie zachowania, czyli ścieżki, w których pliki są tworzone, metody persistencji na danych stacjach roboczych, inne metody, same metody kopiowania plików poza zaatakowaną firmę też są bardzo ciekawe i bardzo często prowadzą właśnie do znalezienia konkretnej grupy odpowiedzialnej za dany incydent, bo to jest właśnie też o czym mówiłem, że dla nas atrybucja to jest to, że jeśli ja dostaję nowy projekt, to jestem w stanie po analizie wszystkich tych danych powiedzieć, to jest, słuchajcie, taki, nie wiem, ANK 1878, który zawsze atakuje klientów Ryukiem po tam Cobalt Strike'u, na przykład. W tym incydencie nie było Ryuka, bo coś się musiało wydarzyć, ale na podstawie tych pierwszych faz, które powinny prowadzić do ransomware'u, możemy powiedzieć, że to jest ten dany konkretny, nieskategoryzowany przeciwnik. Także dzień wygląda tak, że praca z takimi danymi w zależności od ilości projektów, przez większą część dnia mamy bardzo dużo takich projektów, które są związane wykorzystywaniem danych zewnętrznych, czyli my też korzystamy z danych zewnętrznych, na przykład Shodana, czy skanerów typu Sensis, Binary Edge, w którym piszemy pewnego rodzaju reguły, takie tak zwane słabe sygnały, czyli jeśli widzimy dany certyfikat z danym tytułem, to może oznaczać, że jest to dana grupa bądź dana technika atakowania konkretnej firmy. Jeśli na przykład widzimy cały zestaw tych samych headerów HTTP na danym serwerze, to też może coś oznaczać i grupujemy po prostu takie słabe sygnały w zapytania, które są okresowo wykonywane do zewnętrznych baz danych i wszystkie te hity codziennie modelujemy w tej samej bazie, w której są dane z incident response.
Brzmi jak dosyć żmudna praca. Parę dni temu, nie wiem, czy nie było to dzisiaj, już mi się wszystko zaciera. Na Twitterze ktoś wrzucił screena z jakiegoś raportu, gdzie była mowa, że w tym wypadku atrybucja była prosta, ponieważ aktor pomylił się i w jednej sieci wykonywał polecenia przeznaczone dla drugiej sieci, a w tej drugiej już go wcześniej zmapowaliśmy. A więc czasem rozumiem, że może być to prostsze, a czasem jest z tym faktycznie sporo roboty. Ale słuchaj, bo aktorzy, którymi się najczęściej pewnie zajmujesz, to nie są ludzie, którzy po prostu siedli sobie przed komputerem i postanowili sobie kogoś zhakować, tylko często są to ludzie, którzy biorą za to pensję, to opłaconą z budżetu jakiegoś kraju. I z tego samego budżetu ten kraj opłaca na przykład ludzi, którzy jeżdżą i wsypują komuś truciznę do herbaty albo robią inne głupie kawały, mniej lub bardziej śmiertelne. Jak zaczynasz taką pracę rano, to nie zastanawiasz się, czy wieczorem, czy na przykład następnego dnia rano na stoliku nocnym obok twojego łóżka nie znajdzie się jakaś karteczka z informacją. Uprzejmie prosimy, abyś tym incydentem się za bardzo nie zajmował. Zdarzały się już podobno takie przypadki u innych analityków. Masz to gdzieś w głowie?
Ja niespecjalnie, powiem szczerze. Te informacje takie zewnętrzne, gdzie mówiłem trochę o budowaniu tych sygnałów i modelowaniu ich w bazie, one bardzo często prowadzą do wykrycia nowych, nieużywanych serwerów CNC, które na przykład widzieliśmy 3 miesiące później u naszych klientów, więc tutaj ta informacja wyprzedzająca jest niezmiernie wartościowa i bardzo często się zdarza, że mamy na przykład stagowany już jakiś adres IP, na którym był widziany konkretny certyfikat albo cały zestaw innych headerów czy innych tam charakterystyk, które pozwalają nam jakby stwierdzić, a to jest prawdopodobnie serwer CNC danej rodziny malware'u. I tutaj mamy rzeczywiście te informacje wyprzedzające dużo wcześnie i bardzo często widzimy je kilka miesięcy później w użyciu. Natomiast czy bałbym się, że ktoś przyjdzie i będzie mnie straszył? Na pewno się nie wybiorę do kilku krajów na wakacje na 100%, natomiast nie wydaje mi się, żebyśmy byli jakoś zagrożeni jako analitycy takimi działaniami. Wiem, rozmawiałem z ludźmi, którzy 7-8 lat temu, 9, pod koniec 2012 roku pisali raport z APT1, to powiedzieli mi, bo to był taki pierwszy raport, który zmienił w ogóle sposób myślenia i postrzegania szczególnie Chin. I powiedzieli mi po prostu, że naprawdę nie wiedzieli, co będzie następnego dnia. Część osób wzięła wolny dzień, żeby się w biurze nie pojawiać, bo naprawdę część osób jakby oceniała, że mogą się pojawić po prostu jakieś próby prowokacji czy ktoś przyjdzie pod biuro. No, były takie sygnały i opinie 8 lat temu. Natomiast ja się nigdy nie spotkałem i też specjalnie jakoś nie myślę. Na pewno się, tak jak wspomniałem, nie wybiorę się gdzieś tam na wakacje do Wietnamu czy Chin, ale pewnie do Rosji też, ale nie wydaje mi się, żeby to zagrożenie było duże.
Patrząc na, mając, właściwie patrząc na kraj, w którym mieszkasz, gdzie tak naprawdę wszystko chcecie zabić, no to faktycznie, no nie ma się co bać. Marcinie, dzięki twojej firmie tak naprawdę niedawno został ujawniony dosyć ciekawy case, który się nazywa SolarWinds. Jak ten czas wyglądał w firmie? Czy miałeś w ogóle szansę zasnąć, czy wszyscy latali tak, wiesz, z rękami do góry i tam się wszystko paliło? Jak to wyglądało?
No, może będę używał innego terminu, nie SolarWinds, bo nie chciałbym, żeby ktoś mówił na przykład Incident FireEye albo Mandiant. Nazwijmy cały case Sunburst, czyli tym malwarem pierwszym, który został wykryty jako zatrojanowany pakiet Orion SolarWinds. No co, no nie było łatwo. Byliśmy naprawdę mocno zapracowani w cały grudzień, cały styczeń. Pod koniec listopada tak naprawdę zaczęła się analiza incydentu. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy przez krótki czas, co się dokładnie stało. Mówiłem wam trochę o informacjach, które są wpisywane do arkusza, tak zwanym timeline'ie, w którym są wszystkie IOCs widziane w całym incydencie. I analizując włamanie Sunburst, cały czas ten system SolarWinds był tak naprawdę na samej górze tego wielkiego arkusza, czyli aktywność, którą widzieliśmy jako pierwszą tej grupy, zaczynała się od tego systemu. I przez kilkanaście dni nie wiedzieliśmy dlaczego. Wszyscy byliśmy przekonani, że był to jeden tylko z hopów, że incydent zaczął się dużo wcześniej. I nasze działania też były jakby skierowane w dwa obszary. Pamiętacie na pewno, że część tuli Red Teamowych została skradziona z repozytoriów i stwierdziliśmy, że naszym obowiązkiem jest napisać detekcję do tych tuli i opublikować to jako blog i IOCs, które wszyscy mogą użyć. I to była jedna z najtrudniejszych jakby części tego projektu, w której musieliśmy napisać detekcję dla swoich tuli, publicznie się przyznać do tego włamania, bo na tą chwilę tej publikacji nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jaki był wektor ataku. Cały czas pracowaliśmy jakby z tym poczuciem, że kurczę, może to było trudne do uwierzenia, ale może to było jakieś słabe hasło, tak? Na jakimś serwerze po prostu publicznie dostępnym. Może po prostu coś kompletnie trywialnego doprowadziło do tego włamania i będziemy po prostu płacić, jakby będziemy ponosić konsekwencje tego przez kolejne lata. Kto wie, ja na przykład sam personalnie się zastanawiałem, czy firma w ogóle będzie istnieć, jeśli okazałoby się, że jakaś kompletna wpadka doprowadziła po prostu do całego tego incydentu. Natomiast cały czas widzieliśmy tą zaawansowaną i aktywność. Niesamowicie dobry obsek i trudno było nam uwierzyć, że jakieś proste hasło czy nie wiem, trickbot, tak jak ktoś napisał na Twitterze, był po prostu powodem czy wektorem ataku. I kiedy przez kolejne dni cały czas ten system SolarWinds był na górze naszego timeline'u, i to był ten pierwszy system, wtedy zapadła decyzja, żeby po prostu ściągnąć całą paczkę instalacyjną ze wszystkimi update'ami i zrewersować to. Tak się dopiero te kilka dni po publikacji sygnatur na nasze red teamowe tule, po tych kilku dniach dopiero przyszło to potwierdzenie, że był to ten atak supply chain.
To pozostaje się cieszyć, że to trafiło na firmę, która miała zasoby umożliwiające zrewersowanie takiej kobyły jak Orion, bo mało jest chyba organizacji na świecie, które są w stanie poświęcić zasoby na na rewersowanie cudzego narzędzia w poszukiwaniu jednego drobnego kawałka kodu, który robi kuku. Także no cóż, no, w całej smutku, jakim łączymy się w bólu z bycia w firmie, która została zaatakowana skutecznie, cieszymy się, że to właśnie ta firma, bo dzięki temu inne firmy i organizacje na całym świecie się dowiedziały w ogóle, co się stało, bo jakby nie to, to pewnie jeszcze moglibyśmy tak sobie parę miesięcy siedzieć, bo wiemy, że inne firmy z branży też zostały zaatakowane, ale no, nie doprowadziły tej analizy incydentu tak daleko, aby dotrzeć do przyczyny, więc tutaj ukłony od branży w twoją stronę.
Dziękuję, dziękuję. Przekażę kolegom.
Przekaż, bo to naprawdę doceniamy jako branża, że dostarczyliście te raporty, bo od tego cała historia się zaczęła. Jako dziennikarz też to bardzo doceniam, bo ja mam osobny folder tylko i wyłącznie na wszystkie newsy dotyczące incydentu, już powiem Sunburst twoim zwyczajem. I czekam, aż ten folder przestanie puchnąć, żeby skończyć prezentację, bo mam już taką na 45 minut, a mogę zrobić taką na 450 minut, jak zacznę te wszystkie rzeczy wpisywać w slajdy. I to moje pytanie jest, czy masz poczucie, że o tym incydencie dowiedzieliśmy się już wszystkiego, o tej grupie w tym obszarze, w tym czasie działającej dowiedzieliśmy się wszystkiego, bo ja dalej widzę, że ten folder mi puchnie i zastanawiam się, czy to się kiedykolwiek skończy. No nie, parę dni temu był news, że któraś z firm Fred Intelowych znalazła jakieś nowe serwery, których aktywność wskazuje, że to się działo zanim doszło do zainfekowania kodu Oriona, więc musiały być jeszcze inne wektory. Czy to już jest taka pajęczyna, która po prostu będzie oplatała nas przez następne parę lat?
Trudno mi jest powiedzieć. My nowych informacji jakby nie odkrywamy. Wydaje mi się, że jeszcze rzeczy będą jakieś wychodzić przez jakiś czas. Powiem szczerze, że mam też takie poczucie, że też dotknęliśmy chyba takiej czubka góry lodowej. Mówię tutaj o atakach właśnie supply chain. Pojawiła się informacja niedawno, tak, o kolejnym jakimś zatrojanowanym update'cie. Więc wydaje mi się, że wszystkiego nie wiemy. Czego, co z mojej perspektywy byłoby chyba najciekawsze, to ja bym chciał wiedzieć, jak sam SolarWinds został zaatakowany i jak ANC2452 poruszał się w tamtym środowisku, żeby te paczki zbudować i ten swój kod Sunbursta wstrzyknąć tam. Tutaj no chyba pewnie się nie dowiemy dokładnie, bo wiem, że projekt Incident Response w tamtej firmie prowadzi nasz konkurent rynkowy i z reguły takie informacje nie wychodzą. Chyba, że sam SolarWinds zdecyduje się na opublikowanie jakichś cząstkowych analiz z tego incydentu, to chyba byłoby też bardzo ciekawe, żebyśmy wiedzieli, jak sam SolarWinds został zaatakowany po to, żeby cały ten łańcuch zbudować i zaatakować kolejne firmy. Myśmy mieli, i to jakby chyba też nie jest do końca publiczna wiedza, myśmy mieli ograniczoną widoczność działania tej samej grupy troszeczkę wcześniej. Natomiast powód, dla którego nie połączyliśmy tych incydentów ze sobą, był taki, że jednak ten OPSEC i kompletnie inne TTPs dla ofiary A i ofiary B był naprawdę dobrze zrobiony i dla nas były to dwa różne po prostu te nieskategoryzowane klastry, które teraz już są połączone. Tam w grudniu bodajże, w trakcie analizy czy w styczniu zaczęliśmy je agresywnie łączyć ze sobą.
Marcinie, jaka jest twoja ulubiona grupa APT i dlaczego?
I dlaczego? Nie jest to jeszcze u nas i chyba nie będzie długo grupa jakby w pełni określana APT, ale jest to grupa Platinum. Moja ulubiona z powodu tego, jak bardzo trudno jest ją wykryć. Mieliśmy niewielką tylko tak naprawdę widoczność i wgląd w działania tej grupy kilka lat temu. Natomiast jest to grupa no, działająca prawdopodobnie z jednego z krajów z południowo-wschodniej Azji. I pamiętam kilka lat temu pracując przy jednym incydencie związanym z grupą Platinum, i patrząc na próbki, triażując po prostu malware, który widzieliśmy w trakcie tego incydentu, no po prostu nic tam się nie wykonywało. Wszystkie nasze sandboxy po prostu sobie nie radziły z tym malwarem i wszystko tak naprawdę, co widzieliśmy w tym danym incydencie, wymagało statycznej analizy. Nie dało się bardzo jakby szybko przejść przez taki incydent, analizując ich malware z punktu widzenia tam dynamicznej analizy. Ja nie jestem rewerserem, nigdy nie byłem i chyba nie będę. Natomiast taka analiza dynamiczna bardzo pomaga, jeśli się wykonuje prawidłowo. Więc Platinum z powodu tego, jak bardzo są ukryci i stealthy i pojawiały się takie, tu nawet troszeczkę współpracowaliśmy z kolegami z Kasperskiego. Pojawiały się takie informacje o ilości zero dayów, które Platinum posiadał i atakował grupy, i atakował firmy w tym regionie świata. Więc jedna z lepszych grup. Podejrzewam, że są lepsze niż Rosjanie na przykład. I tutaj bym na przykład Sunbursta postawił niżej niż grupę Platinum. Więc oni.
To miejmy nadzieję, że nasze firmy i nasz rząd nie jest w obszarze zainteresowania, że mają inne interesy geopolityczne, skoro są tacy dobrzy. My mamy swoich atakujących. Proszę nam nie uzupełniać już tej listy, bo wystarczy. Słuchaj, mamy pytanie od słuchaczki, która jutro ma rozmowę na stanowisko analityczki Threat Intelligence. O cechy osobowe, które się liczą na takim stanowisku. Co byś powiedział na takie pytanie?
Na pewno otwartość na to, jak bardzo jesteśmy biased. Nie wiem, jak to powiedzieć.
Skrzywieni.
Tak. Czyli wszystkie skrzywienia nasz. Bo problem polega na tym, że nasz mózg myśli, jak myśli. I bardzo często analizując pewnego rodzaju dane, jesteśmy już od początku przekonani, jakiego rodzaju rezultat powinien być na końcu. I nawet informacje, które nie potwierdzają tego końcowego rezultatu, bardzo często interpretujemy, jakby je potwierdzały, więc otwartość i świadomość tych wszystkich skrzywień, jest kilka bardzo dobrych opracowań na temat tego, jak powinien analityk informacji wywiadowczych myśleć i jak powinien być bezstronny i starać się analizować dane informacje. Z punktu widzenia cyber, to wydaje mi się, że bardzo przydają się takie podstawowe informacje i takie podstawowe skille dotyczące dynamicznej analizy malware'u. Znajomość charakterystyk, po których można pivotować. Czyli jeśli są to pliki wykonywalne, to one mają pewnego rodzaju charakterystyki, które można użyć, żeby znaleźć, nie wiem, powiązane próbki tej samej rodziny, bądź tego samego nawet dewelopera, który skompilował dany malware. Więc znajomość tych charakterystyk, wszystkiego rodzaju hasze, imhash, rich hash, hasze sekcji, resources, czyli tych zasobów w plikach wykonywalnych, na pewno przydaje się jakaś podstawowa, chociaż znajomość pisania reguł Jara, to w huntingu jest nieoceniony skill, także chyba taka podstawa to by były te trzy cechy.
No dobrze, wiemy, znaczy znamy twoje CV takie oficjalne, to teraz zadam pytanie takie, to bardziej nieoficjalne rzeczy. Jaki masz najbardziej taki super nietypowy epizod zawodowy? Co ciekawego robiłeś? Czego nie ma w CV?
To, czego chyba nie ma w LinkedIn, wydaje mi się, bo na pewno jest to, że byłem inżynierem jakości. Pracując w fabryce, która produkuje pasy bezpieczeństwa, to była też niesamowita przygoda. Natomiast to, czego chyba nie ma tam, to na studiach na czwartym roku podjąłem pracę, słuchajcie, w telekomunikacji polskiej w Częstochowie jako człowiek, który w tak zwanym back office rozpatruje reklamacje klientów Tepsy w tamtym czasie. I w ogóle to była praca, która mi się niesamowicie podobała. Mieliśmy świetny zespół, mieliśmy świetną szefową i oprócz po prostu tony reklamacji, które musiałem rozpatrzeć negatywnie, były też takie przypadki, gdzie naprawdę można było komuś pomóc, bo był to czas, nie wiem czy pamiętacie, dialerów. Powszechne po prostu dialery. Nabite rachunki telefoniczne na tam setki i kilka tysięcy złotych nawet. I to chyba były dwa rodzaje dialerów, czyli takie software'owe, które ktoś tam instalował w komputerze, ale też były przypadki takie, że po prostu ktoś się podpinał do sieci telefonicznej gdzieś tam w piwnicy i po prostu dzwonił na te numery premium. Wydzwaniał po prostu tam ileś tych tych połączeń i to były koszmarne koszty dla człowieka, który tam nigdy w życiu takich połączeń nie wykonał. One tam kosztowały po 30 zł, myślę, za sztukę. I zdarzało się, że po prostu po zebraniu informacji z tak zwanego pionu sieci, które na przykład mogły wskazywać, że rzeczywiście są ślady jakieś tam włamania gdzieś tam do skrzynki w piwnicy, zdarzało się, że mogłem do kogoś zadzwonić i powiedzieć, proszę pana, proszę pani, uznaliśmy pana reklamację, ten rachunek będzie tam na, załóżmy, z 3000 skorygowany do 80 zł. I były takie fajne przypadki.
Nosiciel dobrej nowiny, fajne. No dobra, Maciej, słuchaj, zbliżamy się do końca, więc przedostatnie pytanie brzmi, co robisz, gdy nie pracujesz? Jakie masz hobby? Czy na przykład, nie wiem, rzucasz bumerangami w pająki, co w twojej okolicy powinno być popularne, czy może się odcinasz od kultury aborygeńskich?
Od kultury się może aborygeńskiej nie odcinam, ale załatwiam te sprawy w inny sposób, nie bumerangiem. Natomiast tu jakby komentując sprawę tych pająków, to chciałbym zdementować te informacje, że jest ich jakoś bardzo dużo. Znam takie relacje ludzi mieszkających tutaj na południu Australii, którzy nie widzieli w ogóle jadowitego pająka przez 20 lat, jak tu mieszkają. Tak samo się dotyczy węży na przykład. Więc nie jest tak źle. Natomiast co robię, jak nie pracuję? Kiedyś dawno jeszcze namiętnie chodziłem po górach. Teraz troszeczkę kontuzja kręgosłupa sprawia, że muszę bardziej uważać i nie mogę się wybrać gdzieś tam w wyższe góry. Także nie ma jakichś chyba takich hobby ekstrawaganckich. I wiadomo, ciągle jest koszykówka, gram jeszcze trochę, trochę rower. Natomiast z perspektywy jakby kibica sportowego, to na przykład bardzo się ostatnio zainteresowałem ligą rugby. Podczas lockdownu bardzo długiego w zeszłym roku był to jedyny sport dostępny do oglądania i zacząłem po prostu trochę z przymusu i z ciekawości oglądać ligę rugby i zastanawiać się, jakie są przepisy, jak to wszystko działa i powiem szczerze, że spodobało mi się i jestem fanem i kibicem tutejszego zespołu w lidze rugby.
No, mówisz, że ludzie nie widzieli od 20 lat pająka, ale pewnie ludzie z okolicy znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Więc wiesz... Ja tam zawsze też gdzieś z tyłu głowy mam, że jednak, tak jak powiedziałem na początku, to jest kraj, w którym wszystko chcecie zabić, więc to teraz zdradź nam, Marcinie, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
W tej chwili macOS-y i to jakby pracowy MacBook i prywatny, natomiast w przeszłości jak tylko się dało, to uciekałem od Windowsa i pracowałem na Linuxach. I to na serwerowych systemach i na desktopie nawet używałem przez długi, długi czas, co było fajne na przykład w rządowym CERT-cie, że mogłem sobie używać Linuxa na co dzień jako systemu takiego do pracy. Nawet w Symanteku mieliśmy taką sieć jakby nieatrybuowaną, w której mieliśmy też dowolność używania systemu. No i tam, gdzie się dało, naprawdę używałem Linuxów. Natomiast teraz już Maci raczej tylko.
No i zostało nam ostatnie pytanie, ponieważ na początku wspomniałeś obie marki, ale gdybyś miał określić, która z nich jest bardziej w twoim sercu, czy Atari, czy Commodore?
Myślę, że jednak C64, słuchajcie, to były te pierwsze kroki stawiane z programowaniem, więc wybrałbym Commodore pewnie.
No dobrze.
Dziękuję. Dziękuję. No Phil Commodore forever.
Zostaje się pogodzić z tym faktem. No dobra, słuchajcie, więc dobraliśmy do końca pytań, które zadawaliśmy Marcinowi. To czas teraz, żeby Marcin zadał pytanie. Ja wiem, że to moja wina całkowicie. Ten drugi Adam teraz z prawej, a pewnie zaraz nas przełączy i będzie z lewej. Albo nie przełączy, zobaczymy. To wcale nie jego wina, bo to ja wysyłam paczki z nagrodami i jestem strasznie w plecy, ale po majówce będę wysyłał wszystkie, obiecuję. Odpocznę przez majówkę i wszystkie wyślę. Także kolejną wezmę na swoje barki i to znowu będzie nagroda niespodzianka. A Marcin zada pytanie, niespodziankę.
Jasne. Słuchajcie, ja mam taką koszulkę z takim orłem. Jeśli dobrze ją widać, chciałem zapytać się, czy ktoś wie, co to jest za logo. Dla podpowiedzi dodam, że to jest logo pewnej grupy APT. Jeśli nie jest to pytanie za trudne, ale myślę, że to co już rozmawialiśmy przed programem, że to jest prawdopodobnie taki stokowy obrazek, ale jedna z grup użyła go w pewnym miejscu i ta informacja też się pojawiła jakiś czas temu.
Tak, i faktycznie takiej osyntowej. Patrząc na jest odpowiedzi, tak, pojawia się CrowdStrike, ale to choć Marcin pracuje w firmie konkurencyjnej, to nie nazywa swojej konkurencji tematyką APT. Ktoś sprytnie powiedział, że to pewnie Platinum. No ale chyba...
Właśnie nie.
Jest też Eagle 2000 APT, ale to też nie jest ta grupa.
Ale blisko. Słuchajcie, na razie nie podpowiadamy jeszcze więcej. Damy szansę tym, którzy uważnie słuchali. Nie powiemy, w którym momencie były wskazówki. APT C36 to chyba też nie to, o ile dobrze
pamiętam. To może się mapować, nie jestem pewny teraz, bo wolałbym, żeby ktoś użył naszego oznaczenia. C36 to jest ta chińska, tak?
C36. Ja nawet nie wiem, co to za numer, jak tego nie kojarzę.
Takie nowsze Commodore 64, starsze.
Tak,
sprawdzam.
Mamy tylko godzinę programu, więc nie zdążyliśmy nawet przedyskutować problemu mapowania nazw różnych dostawców usług i tego, że jedna grupa może mieć 17 różnych nazw i to już po sklastrowaniu. No ale cóż, nie, to nie
ja
jest
tylko krótko powiem. Nie jest. Ja tylko krótko powiem, że jestem wielkim zwolennikiem takiego mapowania, bo każda z firm ma różnego... Po pierwsze, są jakby dwa takie... powody, dla którego to jest dobre. Pierwszy jest taki, że każda z firm, które sobie używają takich nalepek, ma kompletnie inną widzialność i inne projekty, inną telemetrię. Drugi powód jest taki, że każda z tych firm używa kompletnie innych frameworków i ma inny tak zwany ten attribution framework, czyli luźniej bądź bardziej sztywno przypisują pewnego rodzaju IOCs do danej grupy. My jesteśmy dość rygorystyczni pod tym względem.
Okej. Okay. Pojawiają się kolejne odpowiedzi i nie jest to Orlen. Choć blisko. Ale zupełnie nie ten kraj. Dobrze, ja dam pierwszą podpowiedź. Marcin wspominał o krajach, do których się nie wybiera. I tam był jeden taki kraj mało oczywisty. I może tyle tej podpowiedzi na razie.
Ale to 30 bardzo widzę, się pojawiło.
Tak. Chyba pierwsze próby brute force'a są na tą odpowiedź.
Chyba tak. Pierwsze próby brute force'a.
Tak, widzimy strzały.
Każdy powinien mieć tylko jeden bądź dwa strzały.
O, to jest dobra metodyka, tak, żeby właśnie nie brute force'ować, czy też ograniczyć brute force, ale wtedy byłby distributed brute force, pewnie stosowany przez
zorganizowane
grupy. Ktoś zakwalifikował cały kraj, już mamy odpowiedź Wietnam, więc...
A ktoś w końcu sięgnął do Google'a i dobrze brutnął. Wygląda na to, że pierwszy był Szymon, tak, i był to Szymon z APT32. Jak poszukacie, to Marcin faktycznie zrobił sobie koszulkę z logo atrybuowanym tej grupie i troluje pewnie teraz różnych innych analityków na ulicach. A właśnie zatrzymują cię ludzie i pytają, czy jesteś z tej grupy, czy po prostu mapują do rysów twarzy i mówią, że nie pasuje.
Szczerze się przyznam, że to jest premiera tej koszulki, więc...
Zawsze może powiedzieć, że to jest takie, wiesz, orzeł polski, więc nie musi mówić, że to jest APT.
Jeszcze biało-czerwony na dokładkę, więc to już
no
w
właśnie.
Ogóle, no.
Świetne logo, od razu.
Słuchaj, myślę, że gdyby powstała polska grupa ofensywna, to jej się należy to logo. Ona powinna je przejąć i
100%.
Zostać pod nim właśnie występować.
100% zgoda.
No dobrze, Szymonie, wielkie gratulacje, udało ci się trafić. Napisz potem w mailu, czy strzelałeś, czy wygooglałeś i napisz na adam@zaufana3strona.pl ze swoim numerem telefonu i numerem paczkomatu, pod którym funkcjonujesz i tam trafi przesyłka niespodzianka od nas. No dobrze, czas zakończyć nasz wywiad, także dziękujemy bardzo Marcinie, życzymy ci miłych snów, jeżeli jeszcze zdążysz się zdrzemnąć przed pracą, czego ci serdecznie życzymy.
Już pewnie nie.
No, już po kawie, tak? O, no to cóż. Więc dzięki wielkie i powodzenia w łapaniu złych ludzi, aby internet był bezpieczniejszy.
Dzięki i mam za nadzieję, że się zobaczymy wkrótce też, także tam wiesz.
Bardzo chętnie, jak tylko
przyjedziemy albo ty do nas, tak. Także wiesz.
Biorąc pod uwagę opinię drugiego również. Adama o Australii, to chyba on poczeka na ciebie tutaj.
Ja jestem odważny, pojadę.
No dobra.
Dziękuję za zaproszenie i serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki
do
bardzo.
Do zobaczenia. Cześć.
Do zobaczenia.
A my jeszcze wracamy na moment do ogłoszeń duszpasterskich, ponieważ tak jak obiecałem na początku, będę jeszcze chciał słowo powiedzieć o tym, kogo nam się udało na Oh My Hack International ściągnąć. Nie wiem, ilu z was poznaje tego człowieka, ale bez wątpienia znacie co najmniej dwa projekty, które zrealizował, ponieważ jest to Jeff Moss, który stworzył dwie konferencje, DevCona i Black Hata. Black Hata już sprzedał parę lat temu, natomiast DevCona dalej prowadzi. To jest człowiek, który wymyślił w ogóle największe imprezy i najlepsze imprezy security na świecie, ale to nie są jego jedyne zasługi. Robił wiele ciekawych rzeczy i to na bardzo całkiem poważnym poziomie. I będziemy mieli okazję z nim porozmawiać w formule podobnej do rozmowy kontrolowanej, tyle że w ramach konferencji Oh My Hack International już 11 i 12 maja. Serdecznie was zapraszamy. Jeżeli chcecie posłuchać naszego wywiadu z Jeffem o kulturze hakerskiej, to tam będzie ku temu świetna okazja. A za tydzień spotykamy się o 21 w niedzielę z Kubą Gieckim, którego dla odmiany możecie znać jako twórcę Evil Jinxa, czyli chyba, nie wiem czy pierwszego, ale na pewno jednego z bardziej znanych narzędzi umożliwiających atakowanie uwierzytelnienia dwuskładnikowego. Kuba napisał takie proxy, które bardzo sprawnie przechwytuje wasze drugie składniki uwierzytelnienia i pozwala przełamywać zabezpieczenia, które wydają się pozornie nieprzełamywalne. Będziemy z nim rozmawiać chociażby o tym, czy to etyczne publikować takie narzędzia, bo zdania w naszym zespole mogą być na ten temat podzielone. Obiecujemy ciekawy odcinek. W niedzielę o 21:00, jak zawsze, w tym samym miejscu widzimy się ponownie. A link live.zaufana3strona.pl, tam linki do wszystkich naszych dotychczasowych odcinków. Trwają też prace nad transkrypcjami, więc wkrótce będzie można też poczytać większość naszych audycji, a wkrótce pewnie też i wszystkie. O tym będziemy na bieżąco donosić. Słuchajcie.
No właśnie.
To właśnie.
Gdzie
ja
jest
tak rozglądam. Ja się rozglądam, gdzie on poszedł. A siedział za monitorem skubany. No. Nie wiem, czy nie chciał dzisiaj wystąpić, czy co, czy słabszy dzień dzisiaj ma. Ale jest. No, niestety nie ma wyboru. Ma krótkie nóżki i zawsze go dogonię. Także serdecznie, Stefan, was pozdrawiam.
I do zobaczenia za tydzień o 21:00 w tym samym miejscu. Trzymajcie się.
Dzięki, cześć.